Dzień dobry Państwu, Estera Fliger, Forum Ibris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Aleksander Hall z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o klasie średniej, a właściwie o identyfikacji Polek i Polaków, o ich aspiracjach, które pokazują nowe wyniki badań Ibrisu. Panie profesorze, kiedy pan przygląda się tym wynikom, że ponad 70% Polek, Polaków identyfikuje się właśnie jako klasa średnia, to jakie są pana pierwsze refleksje, pierwsze wnioski?
Więc wydaje mi się, że to także wynikało z komentarza zamieszczonego po przeprowadzeniu tych badań, no, że bardzo rozległa byłaby ta polska klasa średnia. No, świadczy to niewątpliwie o takim dobrym poczuciu, w każdym razie pod względem materialnym większości Polaków. I wydaje mi się, że to jest pewna nowość. Ta nowość również wynika z tych badań i jest związana z faktem, że w ostatnich latach bardzo wielu Polaków czuło, że materialnie ich sytuacja się poprawiła. Oczywiście to jest czas rządów Prawa i Sprawiedliwości i na pewno także ma na to wpływ niemały transfery społeczne, duże transfery społeczne. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że te transfery społeczne były możliwe dlatego, że Polska od dłuższego czasu pod rządami różnych obozów politycznych, ale rzadko, tylko raz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 rozwijała się gospodarczo w szybkim tempie. Jest taka książka profesora Marcina Piątkowskiego zatytułowana Europejski lider wzrostu, wydana w 2020 roku, która dosyć przekonywująco udowadnia, że Polska rzeczywiście była liderem wzrostu gospodarczego dzięki reformom o charakterze jednak liberalnym i rynkowym, które zostały przeprowadzone po 1989 roku. W tym sensie obóz rządzący Polską od 2016 roku korzystał z owoców pracy, wysiłku no, poprzednich rządów, poprzednich ekip, które na ogół zwykle obecny obóz rządzący bardzo krytykuje.
Tylko zwróćmy uwagę na wyniki badań CBOS-u o tym, czy Polki, Polacy posiadają oszczędności. CBOS zapytał o to, pytał o to Polaków regularnie i do 2019 roku, wtedy nastąpiła zmiana, w każdym razie do tego roku Polki i Polacy odpowiadali w większości, że nie, ich gospodarstwa domowe nie posiadają oszczędności. Dopiero w 2019 roku po raz pierwszy większość odpowiedzi brzmiała tak, moje gospodarstwo posiada oszczędności.
To nie jest sprzeczne z tym, co powiedziałem. To wynika oczywiście z tego poczucia wzrostu, nie tylko subiektywnego poczucia, że moja sytuacja materialna w ostatnich latach się poprawiła, ale z rzeczywistej poprawy sytuacji materialnej wielu Polaków ostatnich.
I panie profesorze, czy miał pan okazję posłuchać wystąpienia Donalda Tuska w Płońsku?
Nie, w tym czasie byłem za granicą, znam omówienia tego wystąpienia.
To odwołując się do tych omówień, do głównych tez Donalda Tuska, to czy pana zdaniem dobrze sformułował przekaz, znając te wyniki badań, tak, że Polacy się identyfikują jako klasa średnia, to czy pana zdaniem Donald Tusk tutaj trafił w nastroje społeczne?
No, na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast ja widzę w postawie Donalda Tuska jako lidera, nowego, starego lidera Platformy Obywatelskiej, dość istotną zmianę w porównaniu z tym nurtem, który w Platformie Obywatelskiej dominował w ostatnich latach. W wielkim skrócie bym ten kierunek, który dominował w Platformie Obywatelskiej, myślę, że to się zaczęło w okresie przewodnictwa pani premier Kopacz, ale było kontynuowane pomimo wszystkich różnic, jakie były pomiędzy tymi przywódcami, przez Grzegorza Schetynę, później przez Borysa Budkę, i wyraźnie było także w osobowości i tym, co wydaje się jako projekt polityczny budował Rafał Trzaskowski, to było jednak takie wyraźne przesunięcie, powiedziałbym, w lewo głównej partii opozycyjnej, która w dużej mierze zaczęła zabiegać o wyborców o poglądach w kwestiach światopoglądowych, bo to jest bardzo istotne, kulturowych, lewicowych. I to było oczywiście daleko idące odejście od tych wyjściowych pozycji ideowych, politycznych Platformy Obywatelskiej, która, przypomnijmy, gdy powstawała, przedstawiała się jako partia konserwatywno-liberalna i długo ten profil starała się utrzymać. Wydaje mi się, że Donald Tusk ocenia sytuację, że to przesunięcie na lewo obywatelskie poszło wyraźnie za daleko i stara się nadać bardziej centrowy charakter tej formacji. Również uważam, że słusznie zwraca się do wyborców, których do tej pory Platforma zaniedbywała, a więc do Polski prowincjonalnej, do Polski, która raczej w swojej większości sympatyzuje i głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to jest rozsądny wybór, którego dokonał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
Panie profesorze, kilka bardzo ciekawych wątków pan poruszył i może zacznijmy od tego zwrotu ku centrum. Wczoraj miałam przyjemność w tym samym cyklu rozmów o wynikach badań IBRIS rozmawiać z profesorem Andrzejem Rychardem i on zauważył, że ta identyfikacja z klasą średnią, ale też właśnie pewne spoglądanie w kierunku partii centrowych wiąże się z tym, że ludzie lubią być po środku, lubią być w centrum, bo czują się w ten sposób bezpiecznie, nie na skrajnościach. Może coś w tym jest?
Zapewne tak, ale myślę, że jest jeszcze jeden element, do którego ja przywiązuję wagę. Otóż prawdą jest, to wynika także z Państwa badań, że Polacy stają się bardziej liberalni w swoich poglądach światopoglądowych, obyczajowych, że na pewno został poważnie nadszarpnięty autorytet Kościoła katolickiego, ale zarazem jednak w większości jest to społeczeństwo przywiązane do tradycyjnych wartości, do wartości wspólnotowych, do tożsamości historycznej. I jednym słowem, ta oferta formułowana przez środowiska lewicowo-liberalne tak naprawdę trafia i ma poparcie, moim zdaniem, wyraźnej mniejszości. I Państwo bardzo słusznie w swoich badaniach zwracacie uwagę na te ekonomiczne przyczyny politycznego sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach. Tej oferty skierowanej do Polaków uboższych na rolę transferów społecznych. Ale moim zdaniem to byłaby zbyt prosta i jednostronna odpowiedź, gdyby powiedzieć, że to jest jedyna przyczyna sukcesów Prawa i Sprawiedliwości. Bo zarazem Prawo i Sprawiedliwość, traktując moim zdaniem te wartości instrumentalnie i często ze złymi intencjami, dzielącymi w istocie wspólnotę narodową i skłócającymi Polaków, odwoływało się do takich wartości jak patriotyzm, duma narodowa, przywiązanie do tradycji, poczucie godności narodowej. A opozycja w ostatnich, czy Platforma Obywatelska i szerzej, no obóz, nazwijmy to liberalno-lewicowy, nie umiał o tych wartościach mówić, oddawał pole, odwoływał się do wartości ważnych, jak wolność osobista, praworządność, poszanowanie zasad konstytucyjnych. To wszystko jest oczywiście ważne, ale jest jeszcze świat pewnych wartości, idei, o których kiedyś politycy Platformy Obywatelskiej potrafili mówić, a w ostatnich latach, powiedziałbym, oddali pole. I to zresztą często można nawet w zwyczajnych rozmowach ze znajomymi, jak akurat mam olbrzymią większość znajomych, którzy sympatyzują z opozycją, że na przykład 15 lat temu większość moich przyjaciół, którzy dzisiaj sympatyzują z opozycją, nie miała wątpliwości co do tego, że podziemie zbrojne po wojnie, niepodległościowe czy antykomunistyczne, to jest piękna karta w naszej historii. Oczywiście sprawą dyskusyjną jest, czy to była optymalna odpowiedź na to, co nastąpiło w Polsce w 1944 i 1945 roku. Wszyscy mieliśmy poczucie, że to była również karta tragiczna, że to byli tragiczni bohaterowie. Ale w ostatnich latach, pod wpływem właśnie z takiego natrętnego propagowania przez obóz rządzący mitu żołnierzy podziemnych, właściwie jako zasadniczej formy oporu i właściwej postawy, jaką należało przyjąć w sytuacji, w której Polskę podbijała Armia Czerwona i rodzimi komuniści, oczywiście, którzy nigdy by nie zdobyli władzy bez poparcia, bez tego taranu, jakim stanowiła Armia Czerwona i NKWD. Otóż wielu z tych przyjaciół zaczęło mówić ze zniecierpliwieniem, a nawet z pewną niechęcią o bohaterach powojennego podziemia. To jest dla mnie właśnie taki klasyczny przykład oddania pola. Oddania pola właśnie w reprezentowanie i mówienie o patriotyzmie, o przywiązaniu do tradycji, no właśnie obozowi władzy, który, jak powiadam, te wartości traktuje instrumentalnie, chce przekazać jedyną słuszną wersję historii, ale na tym polu ten obóz polityczny odniósł także wiele sukcesów, jak powiadam, w społeczeństwie. I z jednej strony oczywiście to jest polityka socjalna, transfery społeczne, zgoda, bardzo ważny element. Ale drugi powód sukcesu PiS-u to jest odwołanie się do wartości, które dla bardzo wielu Polaków, większości Polaków są ważne.
A czy widzi pan, profesor, jakieś jaskółki zmian? Bo ja też mam takie poczucie, że strona właśnie, którą nazwiemy liberalno-lewicową, wciąż nie docenia tego aspektu, jakim jest polityka historyczna, no, która jest, służy też budowie pewnej opowieści, no, która odnosi też sukces polityczny. Czy może jednak widzi pan, profesor, zwiastuny, że to się zmieni? Bo ja się obawiam, że na podstawie też tego przykładu, który pan opowiedział, że wahadło wybije w drugą stronę, że ta polityka nazywana polityką ciepłej wody w kranie, ona po zmianie obozu rządzącego jeszcze wróci ze zdwojoną siłą i to błędne koło się będzie dalej zamykało.
To znaczy, wydaje mi się, że część, zwłaszcza już w ścisłym tego słowa znaczeniu nowa lewica, kulturowa, światopoglądowa, swojej postawy chyba nie jest w stanie zmienić. Pod tym względem znacznie bardziej pragmatyczni i myślę rozumiejący, czujący polskie społeczeństwo byli politycy paradoksalnie starej lewicy, tej wywodzącej się jeszcze z późnego PZPR. Mówię o ich zachowaniach w wolnej Polsce oczywiście, w Polsce demokratycznej. Nie sądzę także, żeby ta część Platformy Obywatelskiej i szerzej Koalicji Europejskiej, która identyfikowała się z tym nowym kursem, powiedziałbym kursem na lewo, żeby ona zasadniczo mogła zmienić swoją orientację. Ale po pierwsze, no jak powiedziałem, wydaje się, że Donald Tusk chce zmierzać jednak w innym kierunku, ale ja nie ukrywam, że duże nadzieje wiążę również z politykami Koalicji Polskiej. Wiem, że w tej chwili w sondażach to ugrupowanie stale balansuje na granicy 5%, czasami ją przekracza, czasami w badaniach widzimy ją poniżej 5%, ale wydaje mi się, że jest potrzeba, bardzo wyraźna potrzeba, aby w opozycji pojawił się nurt, który właśnie podejmie rywalizację z PiS-em na jego boisku i nie odda tej partii walkowerem. Wydaje mi się, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim politykiem, który to czuje, rozumie. Myślę także, że taka jest jego naturalna tożsamość, pojawienie się wokół niego również polityków konserwatywnych typu Marek Biernacki, Kazimierz Ujazdowski, Ireneusz Raś, no, zwiastuje moim zdaniem coś dobrego i niosącego nadzieję. Pewną zagadką jest dla mnie ruch Szymona Hołowni. Wydaje mi się, że on sam jest człowiekiem, który pasuje do i byłby zdolny, tak sądzę, aby właśnie podjąć grę na tym boisku Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast chyba problem, który z nim się wiąże, mówię tutaj z Szymonem Hołownią, polega na tym, że on jednak buduje ten swój ruch w kręgach i współpracownikach o różnych poglądach i właściwie jego osoba i jego charyzmatyczny talent, tak bym powiedział, zwłaszcza medialny, powodują, że ludzie o różnych poglądach się wokół niego gromadzą. Ale na dłuższą metę, no jednak ludzie potrzebują bardziej sprecyzowanej wizji ideowej, której moim zdaniem w tej chwili temu ruchowi brakuje. Ja tutaj widzę zresztą pewne analogie z francuskim, ja się interesuję francuskim życiem politycznym, z ugrupowaniem, które tworzył Emmanuel Macron, obecny prezydent, w trakcie właściwie swojej kampanii prezydenckiej. Brał ludzi, powiedziałbym, od sasa do lasa, od reformatorskiego skrzydła lewicy po polityków prawicowych, chcąc budować nową jakość. I o ile sam prezydent Macron, można powiedzieć, odniósł sukces i ma spore szanse na reelekcję w przyszłym roku, o tyle jego ugrupowanie polityczne po prostu się nie sprawdziło, bo na dłuższą metę było się, że te różnice wewnętrzne są zbyt duże i partia jego partii politycznej nie udało się zakorzenić realnie w społeczeństwie, które dalej jest podzielone na lewicę, prawicę, no i skrajną prawicę, którą we Francji reprezentuje Zgromadzenie Narodowe czy Zjednoczenie Narodowe, ugrupowanie, które kiedyś nazywało się Frontem Narodowym, a któremu przewodzi Marine Le Pen.
Panie profesorze, z jednej strony więc tak, tradycja, umiejętność opowiedzenia o wartościach bliskich Polkom i Polakom, opowiedzenia Polski, o polskiej historii, ale z drugiej strony te wyniki badań pokazują coś, co mnie bardzo zaintrygowało. W wywiadzie na temat tych badań Marcin Duma, szef IBRIS-u, powiedział, bo zmiana ekonomicznego samopoczucia Polaków zmienia też ich hierarchię wartości i światopoglądy. No postawił tutaj taką tezę Marcin Duma, że wraz z tą rosnącą autoidentyfikacją jako klasa średnia nastąpiła liberalizacja, o której też pan profesor wspomniał, poglądów w obszarze na przykład związków partnerskich, aborcji czy stosunku do kościoła. I pana komentarz do tej tezy.
Więc ja byłbym bardzo ostrożny podpisaniem się pod tym, bo ona zakłada, że człowiek z definicji zamożniejszy, mający dobre samopoczucie materialne, mający poczucie awansu, w pewien sposób automatyczny przyjmuje postawy liberalne czy progresywne w kwestiach kulturowych i obyczajowych. Wydaje mi się, że ta teza jednak nie ma mocnego zakorzenienia empirii. Doskonale wiemy i mogliśmy obserwować, że wśród ludzi zamożnych, wśród ludzi sukcesów, sam mam wielu znajomych, przyjaciół z dawnego ruchu Młodej Polski, którzy zajęli ważne miejsca w polskim życiu ekonomicznym, odnieśli ekonomiczny sukces i mają bardzo, powiedziałbym, konserwatywne poglądy w kwestiach obyczajowych, w kwestiach kulturowych. Na ogół, powiedziałbym, dzisiaj znajdują się bardziej na prawo ode mnie. Po drugie, no, trzeba jednak wziąć pod uwagę, mówiąc o tym przesunięciu, które nastąpiło, co wynika z Państwa badań w kwestiach właśnie kulturowych, stosunku do Kościoła, istotną rolę odegrały błędy popełnione przez obóz władz. Na przykład tak drastyczna forma zmiany ustawy, która była nazywana kompromisem aborcyjnym, ustawy z 1993 roku. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić w kwestie zasadnicze o charakterze moralnym, czy usunięcie tej przesłanki tak zwanej eugenicznej było słuszne, czy nie. Natomiast forma, w jakiej to zrobiono, to znaczy decyzję podejmuje Trybunał Konstytucyjny pozbawiony autorytetu, upolityczniony i wszystko wskazuje na to, że podejmuje je na skutek politycznej sugestii, a być może polecenia płynącego z partyjnej centrali i dzieje się to w warunkach pandemii. Jest wysoki wzrost zachorowań, coraz więcej zgonów, a więc ta decyzja ma charakter prowokacyjny i wyprowadza na ulicę olbrzymie ilości ludzi, młodych ludzi. A więc widzę w tym reakcję i te postawy, można powiedzieć, buntu niekoniecznie muszą się przerodzić w pały wybór. Na przykład postawy aborcja jest okej, no, które było przecież słyszalne na demonstracjach, ale na pewno powoduje w tym momencie wzburzenie i odrzucenie właśnie tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Więc jednym słowem, ja bym bardziej doszukiwał się w tych postawach, nazwijmy w tym przesunięciu w stronę postaw w sferze światopoglądowej, ideowej, lewicowo-liberalnej, w kierunku lewicowo-liberalnym, konsekwencji błędów, czy nawet prowokacji popełnionych przez obóz władzy, a także niezadowolenia, nawet oburzenia z ujawnionych w kościele przypadków pedofilii i prób ich tuszowania. To nie musi się i mam nadzieję, że się nie przełoży na trwały zwrot w polskim społeczeństwie no, w kierunku właśnie kwestionowania znaczenia religii, znaczenia instytucji kościoła w życiu publicznym i indywidualnym. Ale no, kto sieje burzę, zbiera wiatr. Tak bym powiedział.
I panie profesorze, kończąc, ostatnie pytanie. Dzisiaj Polska jest krajem klasy średniej, gdzie zaspokajanie oczekiwań i aspiracji tej grupy będzie decydować o sukcesie wyborczym. To jest komentarz do wyniku badań. Czy zgadza się pan z tym?
Mam wątpliwości poważne, bo chciałbym zwrócić uwagę na tej chwili, nie wdając się w szczegółową ocenę słuszności tak pomyślanych transferów społecznych dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość, ale utrzymanie tego kierunku w dalszym ciągu tej polityki i można powiedzieć pójścia w kierunku licytowania, to da więcej, jest po prostu moim zdaniem i niebezpieczne, i niemożliwe. Bo popatrzmy na stan finansów państwa, na zadłużenie, na dług publiczny, z którym mamy do czynienia. Popatrzmy na rosnącą inflację. Już bardzo wielu ekonomistów ostrzega, że ta inflacja może się utrwalić i może rosnąć. Więc to jest igranie z ogniem. Zostały owszem rozbudzone duże aspiracje, ale właśnie jest pytanie o możliwość ich zaspokajania. Moim zdaniem Polski nie będzie stać na to, aby tę politykę, którą PiS prowadził w latach 2016-2019, po prostu kontynuować. Bo to nas może doprowadzić do katastrofy ekonomicznej. A co za tym idzie i także społecznej.
Panie profesorze, to jeszcze dopytam. Ale czy to myślenie, że Polski nie będzie stać, wyrażone tym słynnym stwierdzeniem ministra Rostowskiego, że pieniędzy na 500+ nie ma, już kiedyś nie zgubiło opozycji?
Ja myślę, że opozycja, przyczyny przegranej Platformy Obywatelskiej były znacznie bardziej złożone niż tylko to. Na to złożyły się ewidentny brak przywództwa po odejściu Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Pewna taka demoralizacja i rozprężenie w szeregach, co pokazywała tak zwana afera podsłuchowa. Tam nie było w tych rozmowach przecież przestępstw. Gdyby były, z całą pewnością pan Ziobro i ludzie sprawujący władzę w Polsce po 2015 roku tę sytuację by wykorzystali. Ale był pewien klimat, powiedziałbym, takiego tumiwisizmu, pewnego egoizmu. No, oczywiście nagrywanie tych rozmów było czymś nieetycznym, było być może inspirowane przez służby specjalne, czy politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość, ale pokazywało taki klimat pewnej degrengolady, pewnego rozkładu obozu władzy. Wreszcie trzeba powiedzieć kwestie aktualne i bardzo ważne. Kryzys imigracyjny i granie tym kryzysem, który przecież Polski nie dotknął przez idące do władzy Prawo i Sprawiedliwość. I wreszcie także czynnik, którego nikt, niewielu przewidywało. To jest przegrana Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, który był murowanym faworytem. I ta porażka Bronisława Komorowskiego w momencie, w którym nastąpiła, chcę powiedzieć, ja się jej nie spodziewałem, w każdym razie niemal do ostatniej prostej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, uruchomiła oczywiście nową dynamikę polityczną, korzystną dla Prawa i Sprawiedliwości, a więc szereg czynników wpłynęło na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Nie tylko deklaracje ministra Rostowskiego w sprawie 500+.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Aleksander Hall, z którym rozmawialiśmy o wynikach badań IBRIS na temat identyfikacji Polek i Polaków jako klasy średniej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.